Witam Państwa, kłania się Wysław Pilch. Niech Państwo, już dawno nie zajmowałem się internacjonalizacją Yuana, ale ten Standard Chartered Bank, który od 2011 roku opracowuje Renminbi Globalization Index, czyli indeks globalizacji RMB, śledzi globalizację chińskiej waluty, internacjonalizację chińskiej waluty, idzie w ślady wszystkich sobie podobnych portali, ogranicza wiadomości do minimum, wszystko przerzucając na portale czy miejsca płatne. No a ja z oczywistych powodów nie jestem w stanie płacić za dostęp do informacji i nic na to nie poradzę. I w związku z tym sytuacja wygląda marnie, ale nic na to nie poradzę. Mamy jeszcze w tej chwili na wykresie pokazującym przebieg wartości RGI od właśnie od 2011 roku, od grudnia 2011 roku, kiedy to zaczęto od wartości 100 notować tą wartość i widzę, co następuje. W tej chwili, zawsze mówiłem Państwu o tym, że dane upubliczniane powszechnie na portalu Standard Chartered Bank są podawane z dwumiesięcznym opóźnieniem. Już nie miesięcznym, dwumiesięcznym opóźnieniem. I są cięte, także właściwie skrawki tej wiedzy docierają do mnie. Więc te dane są wprawdzie opublikowane zostały 9 kwietnia, ale one są z lutego. I wartość RGI za tamten okres to jest 1767. Co to oznacza? To oznacza mianowicie spadek. Spadek, albowiem w najwyższym punkcie, najwyższy punkt miał miejsce dokładnie, proszę Państwa, żeby nie skłamać, najwyższy punkt miał miejsce za sierpień, we wrześniu 2015 roku, ta wartość wynosiła 2476, a teraz wynosi 1767. Od tamtego momentu, z różnymi wahnięciami, leciutkimi wahnięciami w górę, ten indeks niestety lekko, ale jednak spada. I to jest trend. Koniec, kropka. Jeśli ktoś myśli, że jest inaczej, to po prostu się myli. Przynajmniej jeśli chodzi o ten zasób wiedzy, ten zasób parametrów, które analizuje Standard Chartered Bank. Ja swego czasu miałem możliwość właśnie z tej strony przekazywać Państwu te cztery, bo to w czterech obszarach oni analizują te dane dotyczące RGI. W tej chwili już nie mam tego tekstu, więc tylko z pamięci to, co sobie przypominam, to były na pewno czterech nie pamiętam. To były na pewno handel transgraniczny, to były obligacje dim sum, to były obligacje dim sum i to były chyba zaangażowanie w tych miejscach, o których za chwilę powiem, siedmiu miejscach na świecie, w których handluje się RMB. Niestety nie pamiętam wszystkiego, znaczy nie pamiętam więcej. Na to, i tutaj na tej stronie ta strona została wykastrowana do tego stopnia, że jest napisane, że for a full description of the renminbi globalization index, including methodology, please see the introduction note. Ja daję introduction note, bo jest link do introduction note i co się pokazuje? Dokładnie ta sama strona. Dokładnie ta sama strona. Znaczy wejście jest, pokaże się inna strona, ale jak klikam na właśnie renminbi tracker, to mam po prostu wejście dokładnie do tego samego. No i koniec, no i kółko się zamyka. Nic się na to nie poradzi. Proszę Państwa, czyli to jest niestety zrobione tak, żeby zniechęcić ludzi do posługiwania się bezpłatnym materiałem, żeby zachęcić z kolei do, zmusić, nie zachęcić, zmusić do opłaty. Ale ja tego nie zrobię. Dobrze, i teraz jest kilka zdań na początku tego, znaczy jedyne zdania, które mówią o opinii Standard Chartered na temat tego, co się dzieje. I ja Państwu to właśnie niniejszym przedstawię. Otóż mniejsza ilość transakcji na zewnątrz, w RMB, na zewnątrz Chin oczywiście, spadała w lutym ze względu na słabe płatności transgraniczne. Czyli tak jakby się, no właśnie, wygląda na to, jakby się kontrahenci zewnętrzni niechętnie, jakby byli niechętni płatnościom w RMB. Kolejne. Kontynuacja polityki otwarcia, rosnący zagraniczny dostęp do rynków onshore, czyli wewnątrz Chin, pozostają jedynymi jasnymi miejscami. No nic dziwnego, że Zachodni Bank tak mówi, bo dla nich jest niezwykle istotne, żeby mieć dostęp do rynku chińskiego. I notabene to akurat to zdanie i ostatnie zdanie widzimy w wojnie handlowej widzimy drastyczne osłabienie cen Y. Te dwa zdania świadczą o tym, że one są pisane na bieżąco, nie w lutym. One nie analizują sytuacji w lutym. Natomiast pierwsze zdanie analizuje sytuację w lutym, a dwa następne analizują sytuację już na bieżąco. Jeszcze ja wielokrotnie, kiedy analizowałem te zapisy na stronach Standard Chartered, widziałem, że część opisowa była z lutego, znaczy te dwa miesiące wcześniej, a przynajmniej część była już bieżąca. No, oni mają jakiś tam z tym problem. Słowem, jakby to tego odnieść się. A na pewno wojna handlowa, jeśli tak użyjemy tego opisowego sformułowania, dlatego, co rozpoczął pan Trump, to niewątpliwie nie wzmocni cen Y z bardzo prostej przyczyny. Jeśli jakiś kraj jest poddawany agresji, to zawsze jego waluta idzie w dół. Zawsze. Nie ulega wątpliwości, to w ogóle nie ma o czym mówić. Otwieranie się natomiast To drugie zdanie. Otwieranie się natomiast Chin na kapitał zagraniczny, w ogóle na kapitał, no, otwieranie się rynku finansowego Chin na zagraniczne rynki finansowe, jak już mówiłem i będę to powtarzał do śmierci, jest straszliwie niebezpieczne, ale z punktu widzenia internacjonalizacji juana, umiędzynarodowienia juana, może spowodować znaczący ruch do przodu. No tylko, że to jest pytanie tego typu, czy ma sens cieszyć się kwiatkami w lesie, kiedy za chwilę będzie pożar tego lasu? Moim zdaniem nie. No i tak. I teraz i to tyle. Ja tak naprawdę to powinienem, no ale to przekracza ramy czasowe tego felietonu. Ja powinienem w takiej sytuacji wrócić przejść do wykresu juan dolar i zobaczyć, jak to w lutym wyglądała sytuacja na tej parze. Jak juan się zachowywał w stosunku do dolara. Z tego, co sobie przypominam, to on generalnie miał tendencję rosnącą, ale będę musiał powrócić do tego tematu, bo już dawno go nie omawiałem. A jeśli miał tendencję rosnącą, no to siłą rzeczy to jest dobre i złe, ale jeśli chodzi o internacjonalizację, to jest nieco, to nie jest, jest to również i dobre i złe, natomiast być może przeważają strony złe. I teraz ostatnia rzecz, ostatni element tej strony, który został jeszcze, który jest pokazywany, bardzo istotny element zresztą, a mianowicie region, znaczy nie region, rynek, rynki, w których generowana jest największa operacja w juanach. No i tutaj niewesoło ta sytuacja wygląda. Mianowicie w Hongkongu, przez Hongkong przechodzi aż 63,2% ruchu juanów. To jest tragedia. Ja uważam, że to jest tragedia. No ale to później. United Kingdom przez Zjednoczone Królestwo przechodzi 16,8%. Aha, jeśli chodzi o Hongkong, to jest wzrost o 3,7%. Jeśli chodzi o United Kingdom, wzrost o 1,6%. Dalej, Singapur, 9,7%. Wzrost tylko o 0,3%. Tajwan, 4,4%. Spadek o 1,5%. I tu się zupełnie nie dziwię temu. United States, 2,3% udziału w rynku. Spadek o 2,7%. Zupełnie się nie dziwię. Francja, 2,1%, spadek o 0,4%. I Korea, 1,5%, spadek o 1%. Korea, no to nie ma się czemu dziwić. Napięcia koreańskie, chińskie wpływają na obniżenie zainteresowania juanem, to jest jasne. Francja, to jest tak nędzne miejsce, że ja się zastanawiam, dlaczego, z jakich powodów, jakie były powody, dla których Chińczycy wybrali Paryż na miejsce handlu juanami. Pojęcia nie mam. Po prostu nie rozumiem tego. Stany Zjednoczone, no to sprawa jasna, sprawa czysto polityczna. Napięcia między Stanami Zjednoczonymi i Chinami zawsze przekładają się na spadek zainteresowania. Tajwan, dokładnie taka sama sytuacja. Te napięcia polityczne będą się odbijały na relacjach wzajemnych, również w sferze finansowej. Singapur, no 0,3%, powiedzmy sobie, że zostaje na tym samym poziomie. United Kingdom, wzrost o 1,6%. Wzrost o 10%. Okej, może być. Martwi mnie to, że to akurat jest United Kingdom, no, ale to nic na to nie poradzę. To jest City. Proszę nie zapomnieć o tym, że Londyn był od czasów, od 200 lat, był, jest i przypuszczam, że pozostanie miejscem, gdzie w Europie żydostwo decyduje o sprawach finansowych. Bo Londyn, bo City of London, bo City, londyńskie City, to jest żydowszczyzna. I nic się nas nie poradzi. Po prostu trzeba przyjąć do wiadomości. Natomiast ten Hongkong to jest ropiejąca rana. 63,2%. Dlaczego ja mówię o ropiejącej ranie? I wzrost o 3, jeszcze w dodatku wzrost o 3,9%. Dlaczego ja mówię o tym? Proszę Państwa, jeśli jesteście uzależnieni tylko i wyłącznie od jednego źródła wody, na przykład. I to źródło wody jest, delikatnie mówiąc, niepewne. To co? I w dodatku istnieje możliwość, że wam zatrują tą wodę. To co? Będziecie się cieszyli z tego, że macie to jedno źródło wody, mimo tego, że macie je. Macie. Korzystacie z tego w ogromnym stopniu. Prawie to jest prawie jedyne. No. 63,2% wody macie z jednego źródła, a resztę macie z innych źródeł. To co, to będziecie się cieszyli, bo ja nie. Ja zawsze byłem taki, że ja miałem, lubiłem mieć dywersyfikację. Nawet właśnie źródeł wody. Ja zawsze miałem, znaczy w tym domu, który budowałem w Radości, w Warszawie, to ja miałem dwa zasilania. Jedno ogród miałem z pompy własnej, a wodę miejską miałem do jedzenia. No, więc jest oczywiste, że uzależnienie od Hongkongu w kwestii finansowej jest gigantyczne, jest po prostu ogromne i jest niebezpieczne. Ja myślę, znaczy tym bardziej niebezpieczne, że proszę nie zapomnieć o tym, że Hongkong jest niezależny ekonomicznie, niezależny finansowo. Jest zależny politycznie, ale jest niezależny ekonomicznie. Hongkong na przykład nie płaci podatków do Pekinu. Nie odprowadza podatków do Pekinu. Więc i poddawany jest bardzo różnym naciskom z całego świata i będzie poddawany coraz większym naciskom. Więc ta internacjonalizacja, ona przechodząca przez Hongkong, jest po prostu niebezpieczna dla Chin. Dla Chin kontynentalnych, dla mnie, w mojej opinii, ona jest niebezpieczna i koniec, kropka, i nic z tego nie zmieni. A dopóki nie stanie się inaczej, znaczy ja na przykład nie bardzo rozumiem, dlaczego gdzieś w Afryce nie ustanowiono miejsca, w którym handluje się RMB. Zupełnie tego nie rozumiem. Oczywiście Afryka jest skrajnie biednym miejscem, no ale okej. Dlaczego w Malezji albo na przykład w Pakistanie, w Peszawarze, dlaczego w Pakistanie nie ustanowiono ośrodka handlu RMB? Nie pojmuję tego. Dlaczego w Ameryce Południowej nie ma żadnego ośrodka RMB, handlującego RMB? To po prostu jest niezrozumiałe dla mnie. Niezrozumiałe. Koniec, kropka. Natomiast jest Francja, która jest jednym wielkim ropieniem i koniec, kropka. No i nie ma żadnego znaczenia. Mogę sobie wyobrazić, że Korea się utrzymuje dla powodów politycznych, ale Francję? Rozumiem Singapur, ale Francję? Nie, tego nie rozumiem. No więc są oczywiście rzeczy, których nie pojmuję, których powodów nieistnienia ośrodków na przykład w Brazylii, w São Paulo, na przykład w Kuala Lumpur, na przykład w Malezji, na przykład w Peszawarze, w Pakistanie. Nie rozumiem, że tego nie ma. Po prostu nie pojmuję. Ja już abstrahuję od tego, że jest zupełnie niezrozumiałe, aczkolwiek, nie zupełnie niezrozumiałe, pewnie opór Niemców. Właśnie niezaistnienie ośrodka handlu nie we Francji, tylko na przykład we Frankfurcie nad Menem. To wydawałoby się takie oczywiste, ale podejrzewam, że to niechęć niemiecka spowodowała, że tego nie ma. No cóż, można na ten temat jeszcze długo deliberować, ale ciekaw jestem, ile osób jeszcze ze mną jest. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.